Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witamy Państwa. Wieczorne rozmowy niedokończone, których tematem jest język jako narzędzie walki politycznej. A razem z nami pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, panie księdzu rektorowi oraz wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Poprosimy pana profesora najpierw o takie akademickie wprowadzenie w ten temat, tak żebyśmy później mieli do czego też nawiązywać, no i żebyśmy w tym temacie postarali się mieścić.
Szanowny ojcze, szanowni słuchacze, chciałbym, aby na początek wszystko, co powiem za chwilę, widzieli państwo w kontekście zmagań politycznych z językiem w roli głównej. Te od razu weźmy jakieś przykłady, na przykład wypowiedzi Donalda Tuska, prezentacja Polskiego Ładu, bo tutaj język odgrywa ważną rolę, spór o prymat tekstu konstytucji nad innymi zapisami, na przykład wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy jeszcze na przykład dyskusja polityczna, na przykład nad kwestiami pandemii w Polsce i na świecie, a ostatnio nawet głośny stał się spór o tak zwane cnoty niewieście, który to nagle wywołał jakąś furię różnych stronnictw politycznych i atak na tego typu sformułowanie. Na początku chciałbym też zwrócić uwagę, że gdy mówię o walce politycznej i o języku jako narzędziu tej walki politycznej, to nie mam tylko jakichś negatywnych konotacji, odniesień. Walka polityczna to nie jest tylko coś złego. Mógłbym wręcz powiedzieć, że ma ona taki sposób odnoszenia się do rzeczywistości, że widzimy w niej wiele dobrego, bowiem walka polityczna zastępuje nam tą prawdziwą walkę, wojnę fizyczną, która jest nieodłącznym elementem zdobywania władzy. Zamiast normalnej walki mamy walkę polityczną. Nie mamy narzucania innym swojej woli, nie mamy tylko i wyłącznie sprawowania władzy przez tych silniejszych, czy ekonomicznie, czy urodzeniem, czy właśnie posiadanym orężem, siłą. Walka polityczna, czy w ogóle polityka, przeze mnie jest traktowana jako wielkie osiągnięcie cywilizacji zachodniej. Warto to sobie uzmysłowić. Polityka nie jest czymś złym. Polityka jest czymś dobrym. I to nie tylko w tym znaczeniu pierwotnym, arystotelesowskim, gdzie polityka to służenie innym, ale nawet w tym naszym nowożytnym, gdzie to jest ścieranie się różnych stanowisk, opinii, często bardzo nieładne, ale to ścieranie się idei, poglądów, programów powoduje, że ewentualnie to one przegrywają, to one giną na polu walki, a nie my, ludzie, którzy je głosimy. Dzieje się tak dlatego, że właśnie wykorzystujemy język. To język jest tym narzędziem, który umożliwia nam konfrontowanie idei, postulatów, programów, a nie ścieranie się siłowe i zdobywanie władzy poprzez taki to oto sposób, że ten, kto silniejszy, wygrywa. Ta walka polityczna, ona ma wiele takich tych elementów, które nam się na co dzień nie podobają. Jest męcząca. Ciągłe te spory, gadanina, kłótnie, jakieś wyzwiska, obraźliwe inwektywy. Ale, i to chciałbym podkreślić, moim zdaniem język nie zabija. Zabijają ci, którzy nie mają innego argumentu niż argument siły, nagiej siły. Ludzi można obrażać, poniżać, można ich urazić, ale to jednak nie zabija. Dlatego chciałbym, abyście Państwo byli bardziej pobłażliwi i dla walki politycznej toczonej jeszcze za pomocą języka. Bo alternatywa jest taka, jak opowiedziałem, walka fizyczna, przymus, a to albo zabija, albo zniewala. Nie czujemy się podmiotami, które mogą zareagować w sposób racjonalny, bowiem w sytuacji użycia siły jest albo poddanie się jej, no, albo często śmierć. Dlaczego jednak, jeżeli jest tak dobrze, to jest aż tak źle? Język jest narzędziem, ale to jest narzędzie bardzo wyrafinowane, które wymaga dużej kultury jego użycia. Można go bowiem używać tak jak każde proste narzędzie, młotek, nóż. Jak wiemy, te proste narzędzia służą czemuś dobremu, ale łatwo mogą również służyć złu. Zatem językiem też można walić jak maczugą, uderzać w drugiego człowieka, obezwładniać go językiem. Człowiek nie wie, co ma powiedzieć, gdy słyszy pewne stwierdzenia. Tym językiem ciąć ludzką wrażliwość, pozbawiać nas tak dobrego samopoczucia i tak dalej. No, ale jednak ciągle pozostaje ta kwestia, że można go używać inaczej. Wyrafinowanego narzędzia, jakim jest język, trzeba się uczyć używać. On ma wiele funkcji. On jest narzędziem poznania, także tego politycznego. On pozwala nam komunikować się. On pozwala nam wyrażać siebie. On pozwala nam przedstawiać własne racje. Możemy argumentować i w ten sposób dochodzić swoich praw czy innych racji. On także może oddziaływać na innych. Dlatego ważna jest wiedza o naturze tego narzędzia, żeby z jednej strony umieć go używać w sposób godziwy, ale z drugiej strony także odróżniać niegodziwe sposoby użycia języka. Proszę Państwa, chciałbym na początek, no właściwie chciałbym zaproponować takie aspekty, poziomy tego, jak możemy na język patrzeć. I on ujawnia na każdym z tych poziomów, nawet gdy przyjrzymy się w kontekście tych przykładów, o których wspomniałem na początku, ujawnia właśnie ten swój charakter czegoś, co używane może być godziwie lub niegodziwie. Język na samym takim podstawowym poziomie to struktura. Mówimy o tym poziom syntaktyczny. Wiemy, że to w zależności od języka zawsze mamy te pierwotne dźwięki, fonemy, litery, które łączymy w bardziej złożone struktury, aż w końcu pozostaje nam wypowiedź, artykuł, tekst, który musimy umieć właściwie najpierw na poziomie tym podstawowym artykułować ortograficznie, zapisywać, poprawnie akcentować, znać gramatykę danego języka, ich odmianę, sposoby tworzenia z nich zdań, znać różne sposoby powiązania zdań w teksty, znać różne style komponowania tekstu, znać także różne zależności między tekstami. Gdy tego nie potrafimy, to już na tym podstawowym poziomie nie możemy używać tego narzędzia w sposób skuteczny, jakim jest język. Kto zna strukturę języka lub kilku języków, ten może lepiej go używać. Polityk, który tego nie zna, albo jest skazany na śmieszność poprzez popełnianie różnych błędów, konstruowaniu wypowiedzi trudnych do zrozumienia, operowanie tekstami czy odczytywanie tekstów w taki sposób, że one zamiast dawać nam jakieś rozumienie świata, raczej wprowadzają nas w błąd. Poza tym, jak nie znamy dobrze tej struktury, to wypadamy niekiedy jako ludzie, którzy są tym językiem niejako sterowani. To nie oni mówią językiem, a niejako język mówi nimi. Gdy natomiast potrafimy budować ciekawe zestawienia słów, hasła, przekładać dane rzeczy na zrozumiałe postulaty, na przekonywujące programy, wtedy zyskujemy tą podstawową akceptację ze strony tych, którzy mają decydować o naszym losie jako na przykład polityka. Warto też pamiętać, że powstają różne teksty, właśnie te teksty i umiejętność tworzenia tych tekstów to jest istotna funkcja regulująca nasze życie polityczne, społeczne. Te teksty funkcjonują w powiązaniu z innymi tekstami i tworzy się nawet taka swoista hierarchia tekstów. Są te, które są tekstami podstawowymi i te, do których odnosimy pozostałe rodzaje tekstów. Tutaj jest jeszcze ważna ta umiejętność odróżniania logiki komponowania tekstów. Te zasady są inne na przykład dla tekstów prawnych, inne dla tekstów literackich, a jeszcze inne dla tekstów naukowych. Musimy je znać, żeby właściwie konstruować, ale również traktować te teksty, żeby przy okazji rozumieć, czemu one służą właśnie jako narzędzia budowania pewnego porządku, w tym wypadku politycznego. Jeszcze wyższy poziom funkcjonowania języka to są znaczenia. I one tutaj, wiemy, że znaczenie to najprościej mówiąc odnoszenie do tego, co jest. Każdy język posiada wyrazy, słowa, znaki, które odnoszą nas do czegoś, co jest poza językiem. A więc on mówi, jak jest, pozwala nam mówić, jak jest, ale tu ważna uwaga. Nie ma jakiegoś naturalnego związku między tym, co mówimy, piszemy, a tym, co jest. Ten związek jest umowny, konwencjonalny i kształtowany w czasie. To powoduje, że poszczególne słowa, nazwy zmieniają swoje znaczenia, zyskują nowe sensy. To niektórych prowadzi do przekonania, że my możemy dowolnie zmieniać sensy językowe, że możemy dowolnie nazywać rzeczy, dowolnie nadawać konkretnym słowom znaczenia. I to jest już daleko idące nadużycie, tak często właśnie spotykane w walce politycznej. Musimy się liczyć z tradycją użycia danego języka, z jego historią. Dzięki właściwemu rozumieniu znaczeń potrafimy nadawać każdej rzeczy właściwe nazwy i to pozwala nam na wyrażanie się o całym bogactwie tego, co jest. Wracając do polityki, każdy polityk o ubogim zasobie znaczeń słów mówi w sposób mało precyzyjny. Używa słów, nazw, które tracą to bogactwo możliwości odniesień się do rzeczywistości. Jeżeli zatem potrafimy właściwie korzystać z całego bogactwa znaczeń językowego, to przy okazji potrafimy zainteresować słuchacza, odbiorcę tym, co mamy do powiedzenia, ale mogąc zmieniać, zacierać, przekształcać znaczenia, bo na to nam język pozwala, możemy także działać w sposób, jak to na początku nazwałem, nieco niegodziwym. Polityk, który zmienia znaczenia słów, słusznie jest przez nas podejrzewany o jakąś formę pogardy, arogancji, albo co najmniej jakiejś gry, złej gry politycznej, w której to korzysta z faktu, że znaczenia w każdym języku są czymś umownym. Jeszcze mówimy o znaczeniach, to trzeba pamiętać, że każde słowo ma swój zakres, odnosi się do określonych rzeczy i tak umówiliśmy się niejako, że będziemy pewne rzeczy nazywać przy okazji, nadając nazwanej rzeczy określony sens. Chcemy umieć uchwycić istotę tej rzeczy, którą nazywamy. Gdy mówimy do kogoś, aby kupił nam stół, to nie ucieszymy się, gdy przyniesie nam taboret, mimo że wszystko się zgadza. Ma cztery nogi, ma rodzaj małego blatu, ale wiemy, że ktoś zgubił zupełnie, czy nie znał sensu słowa stół, gdy uznał, że równie dobrze może stołem być na przykład właśnie taboret. Jeszcze gorzej jest, albo jeszcze trudniej jest, gdy mamy do czynienia nie z nazwami konkretnymi, ale z nazwami abstrakcyjnymi. A proszę Państwa, w polityce właśnie te nazwy dominują. Naród, demokracja, tolerancja, równość, wolność, praworządność, prawa człowieka. To są słowa, które zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w języku potocznym mają szereg różnych znaczeń. Musimy się więc umawiać co do znaczeń słów, których używamy, a walka polityczna może być często walką o znaczenia. Może być próbą narzucania znaczeń, i to wbrew temu, co jest ugruntowane w tradycji, w zwyczaju, w tekstach to regulujących, na przykład w słownikach. Pojawia się wtedy coś, co można by określić pewnym przymusem semantycznym. Albo uznasz znaczenie, które ci proponuje, które formułuje w określony sposób, albo zostajesz wykluczony ze wspólnoty, na przykład ludzi nowoczesnych, ludzi mądrych, ludzi cywilizowanych, ludzi kulturalnych. Ale można też z drugiej strony, na przykład można także wykluczać ze wspólnoty patriotów, tylko dlatego, że ktoś formułuje swoje tezy dotyczące patriotyzmu inaczej niż pewna wspólnota, pewna grupa sobie to wyobraża. Proszę Państwa, ale zwróćcie Państwo uwagę, że wtedy niejako wychodzimy poza sferę języka, a mamy do czynienia z jakąś siłą, czy właśnie no najczęściej jakieś grupy, jakichś wspólnot. W sytuacji polityki to będą partie polityczne, stronnictwa, które wymuszają na nas przyjmowanie pewnych znaczeń, albo przestajemy być dobrze postrzegani i traktowani jako nieidentyfikujący się z danymi sądami, poglądami. Tutaj przechodzimy właśnie na najwyższy już poziom tego, co można powiedzieć o języku, bo jak już znamy strukturę, najczęściej to jest gramatyka, stylistyka danego języka, znamy podstawowe znaczenia albo znamy całe bogactwo znaczeń słów w danym języku, to możemy teraz budować zdania i za ich pomocą wyrażać sądy, poglądy, opinie o rzeczywistości. Co to znaczy wyrażać sąd? To mówić, jak jest. Jest tak lub nie jest tak. Tutaj przywołam zapis Ewangelii Mateusza, który napisano: niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest od złego pochodzi. Jednoznaczność lub jej brak, gdy idzie o słowa, nazwy, w przypadku głoszenia sądów powiązana jest z prawdą. Nasze sądy są albo prawdziwe, albo fałszywe i tutaj nie ma trzeciej drogi. Mówisz prawdę, albo mówisz fałsz. Wszystko, co nadto, od złego pochodzi. Tyle, że język, którym się posługujemy, umożliwia to nadto, które od złego pochodzi. To nadto nazywamy różnego rodzaju machinacjami językowymi, manipulacjami. Jest tak, że często jeden polityk mówi a, drugi nie a, i obaj twierdzą, że wyrażają prawdziwe sądy o rzeczywistości. Zastanawiamy się zatem, czy możemy, czy też nie możemy rozstrzygnąć, które tezy są prawdziwe, a które fałszywe. To jest duży kłopot. Pamiętajmy, że mijanie się z prawdą to rzecz ludzka. Nasze poznanie świata opiera się na sądach, które są uznawane za prawdę, ale często okazują się błędne i są obalane i potem znowu są zastępowane przez inne sądy, które są traktowane za prawdę. Z tego nie można jednak wyprowadzać wniosku, że prawda nie istnieje, że nie ma prawdy. Prawda jest w ogóle warunkiem istnienia języka. To, że chcemy i mówimy do siebie, to tylko dlatego, że odnosimy się do jakiejś rzeczywistości. Gdybyśmy przyjęli, że nie odnosimy się do żadnej rzeczywistości, a wymieniamy się tylko dźwiękami czy też jakimiś zapisami, to nie miałoby to większego, może poza poetycki sens i to też w tym poetycki, najbardziej takim dadaistycznym znaczeniu, że interesują nam dźwięki, brzmienia, a nie znaczenia, niewyrażane sądy o rzeczywistości. Nie zawsze jesteśmy w stanie odkryć prawdę. Formułujemy często błędne tezy o rzeczywistości, ale problem zaczyna się wtedy, kiedy wiemy, co jest prawdziwe, a mimo wszystko głosimy tezy niezgodne z tym, co rozpoznajemy jako prawdę. Język używamy wtedy jako narzędzie zakłamywania rzeczywistości. Możemy kłamać osobiście, wtedy jesteśmy, no mówiąc brzydko, zwykłymi łotrami bez sumienia. Łamiemy ósme przykazanie. To nie jest takie od sobie, prawda, łamanie tylko zasady, bowiem obowiązuje nas ósme przykazania: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Ale ten, kto kłamie, ten jeszcze bierze sens prawdy i często ma z tym jakiś kłopot. Ale istnieje także grupa polityków, ale także ludzi w przestrzeni publicznej, którzy nie tylko kłamią, ale ja to nazywam, są zakłamani. Są jakby w takich oparach oszustwa, które dzisiaj się nazywa życiem w postprawdzie. To znaczy, ja nie tylko podważam tym, co mówię, to, co jest rzeczywistością, czyli podważam prawdę, ale ja unieważniam prawdę. Mówię, że prawda dla mnie nie ma znaczenia. W ten sposób podważam to, co jest taką podstawową zasadą orientującą nas w świecie i porządkującą nasze sądy o rzeczywistości. I tym pogwałceniem pryncypiów jest właśnie unieważnienie prawdy. Jeżeli unieważniam prawdę, unieważniam niejako język. Przestaje on być skutecznym narzędziem w walce politycznej i prędzej czy później wywołuje agresję. Najpierw jeszcze agresję słowną, czyli tą agresję, która nie jest budowaniem sądów, no bo ona jest niemożliwe, bo sądy muszą się do czegoś odnosić, ale są zbiorem właśnie takich aktów agresji, inwektyw, które wzajemnie między sobą wymieniamy i to już jest ta podstawowa formuła agresji. Potem pojawia się oczywiście najczęściej agresja fizyczna. Gdy uznaję prawdę, dla jej wyrażenia korzystam z tego wszystkiego, co daje nam repertuar strukturalny języka, jego stylistyka, jego zaplecze semantyczne i tworzę kwieciste albo właściwie dobrane figury retoryczne. I one odnoszą się do tego, co jest. Wtedy mówimy, że buduje mowę, tekst ad rem, buduje mowy uzasadniające, osądzające czy oceniające i to jest ten arsenał w walce politycznej. Natomiast kto unieważnia prawdę, mówi często, że on nie chce niczego osądzać, on nie chce niczego oceniać, on nie będzie bawił się w jakieś uzasadnianie, bo są ważniejsze rzeczy i zaczyna zamiast szlachetnej sztuki retoryki retorycznej znanej od starożytności posługiwać się bardzo prostackimi niekiedy, ale skutecznymi narzędziami erystycznymi, czyli takimi, które mają przekonać kogoś, mają wywrzeć na niego odpowiednią reakcję, wbrew temu, że nie są prawdziwe, a nawet zakładając to, że one nie są prawdziwe. Czynię to po to, iż nie uznaję prawdy, nie unieważniam prawdę, więc muszę znaleźć środek dotarcia do innych, tak aby ich do siebie przekonać. I najczęściej te wszystkie tak zwane chwyty erystyczne opierają się na dwóch takich zasadniczych sposobach, nazwijmy to pseudoargumentowania. Pierwszym nazywamy takim argumentem ad personam, a drugie argumentem ad hominem. Pierwszy ad personam to jest rodzaj gry skierowanej przeciwko drugiemu człowiekowi, zniesławiającą go. Uderzamy w człowieka, nie mogąc czy nie chcąc podejmować z nim dyskusji. A drugi sposób to jest wykorzystywanie takich czy innych twierdzeń, które ktoś wypowiedział zupełnie w innym kontekście, tak aby sprawiać wrażenie, że zgadzam się z kimś, po to, żeby podważyć jego sądy w innej sprawie. Możemy, prawda, tutaj jako przykład tego może trudniejszego ad personam, to myślę, że Państwo bardzo dobrze rozumiecie, jak łatwo obrażać drugiego człowieka. No bo ostatnio wspomniałem na początku o powrocie Donalda Tuska. Donald Tusk, prawda, postanowił na przykład jakoś zniesławić pana Jarosława Kaczyńskiego, powołując się na słowa na przykład świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pan Donald Tusk właśnie dokonał tutaj takiego bardzo brzydkiego chwytuarystycznego ad personam. Ad hominem też, to wtedy na przykład używam, gdy wiem, że ktoś jest na przykład chrześcijaninem i chciałbym, aby poczuł, że jego stanowisko w jakiejś kwestii no nie zgadza się z poglądami chrześcijańskimi, to na przykład mówię, jak możesz być przeciwko emigracji czy wpuszczaniu emigrantów nielegalnych do Polski, gdy no, powinieneś się kierować zasadą miłości. No i to jest wyrwane trochę z kontekstu, bo zasada miłości na pewno jest bardzo istotną, może najważniejszym, prawda, prawem, które obowiązuje każdego chrześcijanina, ale ta zasada miłości właśnie może mi nakazywać jako słuszne rozwiązanie, nie wpuszczanie emigrantów do Polski, ale na przykład pomóc im w ich kraju zamieszkania. Ale to właśnie w chwycie ad hominem potrafię wykorzystać dobrane argumenty uznane przez stronę przeciwną jako oręż, no właśnie, z walce politycznej z jego poglądem. To unieważnienie prawdy, które jest przy okazji unieważnieniem języka jako skutecznego narzędzia walki politycznej, no niszczy debatę publiczną. Podważa możliwości argumentacji, pozbawia język funkcji poznawczej, przestaje w sumie nadawać się do komunikowania, a jedynie pozoruje komunikowanie, rozmowę, prawda, czy wręcz dialog. Wprowadza wtedy w obszar życia społecznego no właśnie tą czczą gadaninę, ten wrzask, tą agresję, która uruchamia wreszcie użycie siły. Pozwala też ukrywać to unieważnienie prawdy, to niszczenie tej funkcji języka, jaką jest właśnie argumentacja, pozwala ukrywać intencje mówiącego prawda, piszącego, co może znowu być źródłem szeregu wypowiedzi manipulacyjnych. Na przykład to, że podważam możliwość stwierdzania, argumentowania, roszczenia prawdy, no jednak nie podważa innych sensów istotnych w komunikacji. Znaczy ja nadal mogę powiedzmy formułować jakieś prośby, rozkazy, nawoływać prawda, do działania. Mogę składać obietnice, przysięgi, zobowiązania, różne umowy. Mogę nawet przepraszać, dziękować, gratulować, składać różnego rodzaju obietnice. Ale co najważniejsze, i to jest dzisiaj bardzo mocno wykorzystywane, mogę niejako tworzyć alternatywną rzeczywistość, rzeczywistość językową, która ma zastąpić to realne odnoszenie się do rzeczywistości. Zatem unieważnienie prawdy podważa założenia skutecznej komunikacji, a zatem to, co może być szlachetną walką polityczną, w której to dzięki językowi możemy czynić nasze idee, poglądy jako te, które mają zmierzać się, zderzać się z innymi poglądami, no, zamienia to w działania, w której to polityka staje się nie tylko cyniczną, zimną grą, ale staje się przymusem, staje się formą zniewolenia, staje się formą walki tej, która już może nas kosztować nawet życie.
Bardzo dziękuję za to wprowadzenie, panie profesorze. Pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, razem z nami. Panie profesorze, Sławomir Neumann przy kawiarnianych stolikach mówił o tym, że polityka to także emocje, a te wzbudza Donald, tłumaczył tam sympatykom. No i mówi, musisz mieć rząd dusz, żeby zagłosowali i emocje wzbudzić, tylko wzbudzić emocje, mówi Sławomir Neumann. Jak pan się ustosunkowuje do tej takiej, no powiedziałbym, instrukcji wyborczej pana Sławomira Neumanna o wzbudzaniu emocji? Czy możemy się spodziewać zatem, że będzie jakaś alternatywa programowa, czyli jakieś racjonalne argumenty przemawiające za tym, że wybieram jedną ofertę spośród różnych ofert, które mam na stole, gdyż ta według mnie jest najkorzystniejsza dla mnie, dla mojej wspólnoty narodowej? No czy też będzie to spór irracjonalny, oparty wyłącznie na rozbudzeniu emocji? No i kto jakby sprawi, że my będziemy mieli większą sympatię, a z drugiej strony wzbudzi antypatię do przeciwników politycznych, ten zwycięży.
Pan Neumann nie po raz pierwszy jakby ujawnia trochę takie sekretne mechanizmy funkcjonowania no akurat jego formacji politycznej. Kiedyś usłyszeliśmy, że jak będziesz z nami, to nic ci nie grozi ze strony sądu, no ale jeżeli wyjdziesz z naszej partii, nie będziesz naszym człowiekiem, no to wtedy no, nie ma, zmiłuj się. Tutaj formułuję tezę, która owszem funkcjonuje jako istotny jakby taki element komunikacji interpersonalnej, to znaczy w sytuacji, gdy nie możemy spełnić reguł racjonalnego odnoszenia się do siebie, albo inaczej, gdy nam się nie opłaca to kierowanie się regułami racjonalnego odnoszenia się do siebie, no to właśnie staramy się grać na ludzkich emocjach. Wtedy zanika możliwość jakiejś takiej kooperacji w konwersacji. To nie jest już przestrzeń porozumiewania się wolnych, racjonalnych podmiotów. To jest już wzbudzanie emocji, w której to, jak byliśmy tego świadkami na polskich ulicach, dominują przekleństwa, dominują jakieś okrzyki, które nie są już żadnym przekazem informacji, a są tylko i wyłącznie właśnie pewnym wyrazem myślę, że głównie agresji. Co pan Neumann powiedział? No pan Neumann między innymi powiedział, że my nie mamy treści, które by się dało przekazać w sposób taki, chciałoby się powiedzieć, ilościowo zamknięty, żeby to były jakieś treści konkretne. Raz, dwa, trzy, cztery punkty jakiegoś programu. I informujemy tyle, na ile trzeba, żeby każdy mógł ewentualnie sprawdzić, czy tego typu obietnica jest możliwa do spełnienia, czy stoją za nią jakieś racjonalne racje. I z tym się wiąże fakt, że on wie, iż w wielu tezach, które głosi jego pryncypał, mamy dużo fałszu, nie są one wystarczająco uzasadnione, a więc nie można znowu ich poddawać pewnej ocenie takiej komunikacji, w której szanujemy się i podajemy argumenty za własnymi tezami. Poza tym bardzo często wydaje mi się, że pan Donald Tusk mówi o tym, co mu jest wygodne. nie mówi do końca na temat. Jest to taka bardzo sprytna ucieczka, nawet kłamstwa większe czy mniejsze, jak choćby słyszeliśmy o kwestii, prawda, 500+, gdy zapytany o to, no nagle wymyślił sobie, iż Platforma Obywatelska była już także zdolna do wprowadzenia tego programu, no ale no nie zdążyli, bo przegrali wybory. Proszę zwrócić uwagę, że Donald Tusk, i na to też myślę, pan Neumann zdaje sobie sprawę, że musi się odwoływać do emocji, bo żeby odwoływać się do rozumu, to trzeba mówić jasno, w sposób taki zwięzły, uporządkowany, tak żeby to dało się krytycznie ocenić. Zatem można powiedzieć, łamie on takie podstawowe zasady komunikacji, która byłaby oparta na racjonalności, na jakiejś formie racjonalnego odnoszenia się wzajemnie do siebie. Zatem pan Neumann mówi mniej więcej skrótowo: panie Donaldzie Tusku, proszę oddziaływać na emocje, bowiem w sytuacji, gdy będziemy skonfrontowani z ludźmi i będziemy się musieli wytłumaczyć z tego, co mówimy, to na pewno nie wypadnie to na naszą korzyść.
W tym wystąpieniu, no, które trudno nazwać programowym, podczas konwencji Platformy Obywatelskiej, kiedy Borysa Budkę Donald Tusk zastąpił w fotelu pełniącego obowiązki przewodniczącego, bo formalnie wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, gdyż Ewa Kopacz musiała zrezygnować, to już statutowe takie różnego rodzaju podchody wewnątrzpartyjne. To może nie jest w tej chwili specjalnie istotne, ale powiedział tak, że dzisiaj zło rządzi w Polsce. Wychodzimy na pole, żeby się bić z tym złem. No i mówi, że oni są silni wyłącznie naszą słabością. To jest naprawdę dość groteskowa grupa ludzi, trochę taka parodia dyktatury, mówi o dzisiaj rządzących. Parodia dyktatury, chociaż cały czas słyszeliśmy, że to jest bardzo poważna dyktatura. I dzisiaj zło rządzi w Polsce, czyli jakby utożsamienie ludzi z jakąś taką, można nawet powiedzieć, odpersonalizowanie tych osób, które dzisiaj rządzą w Polsce, nazywając ich ogólnie złem.
To jest pewna metoda, która jakby sprowadza się do mówienia dużymi kwantyfikatorami i takimi ogólnikami. Donald Tusk przy okazji postanowił, iż uderzając w rządzących, zmieni trochę takie właśnie chwyty erystyczne, że te uderzanie ad personam ma niejako pozwolić zobaczyć w Prawie i Sprawiedliwości pewien element słabości. To jest zawsze skuteczny zabieg, no bo nie ma ludzi ani organizacji doskonałej. Każda ma taką czy inną, no popełnia takie czy inne błędy. Donald Tusk uznał zatem, że depersonalizując troszeczkę, prawda, przeciwnika, pozbawiając go powagi, czyniąc go właśnie taką miniaturką dyktatury czy pseudodyktaturą, w ten sposób zmobilizuje, i tu wracamy znowu do tego działania na emocje, zmobilizuje swój elektorat do działania. No i można powiedzieć, no właśnie, to oddziaływanie na emocje już przełożyło się nie na dyskusję z Donaldem Tuskiem, nie na zapraszanie go na poważne debaty polityczne, ale na to, że powiedzmy teraz w polityce, a widzieliśmy to chyba wszyscy w mediach, pani marszałek Witek, no musiała się przekrzykiwać z grupą osób, które tam wykrzykiwały takie czy inne hasła obrażające Prawo i Sprawiedliwość i to w taki sposób, w którym to znowu nie dawało się szansy na jakąś rozmowę, na jakiś dialog, ale ewentualnie widziało się sytuację prowadzącą do konfrontacji. Gdyby nie siły porządkowe, gdyby prawda, nie sprawna organizacja takiego wydarzenia, to prędzej czy później mogłoby dojść właśnie do użycia siły. Łamie się zatem reguły dyskursu, komunikowania się po to, żeby wyzwalać wspomnianą agresję, no a przy okazji prowokować także przeciwnika. I tutaj to jest istotna kwestia reakcji na tego typu sposób oddziaływania na emocje. Wydaje się, że jednak najbardziej rozsądnym działaniem, no i to już jest taka troszeczkę, powiedzmy, podstawowa psychologia społeczna, no jest właśnie nieuleganie tego typu manipulacjom i nieodpowiadanie tym samym przeciwnikowi, bowiem to może go łatwiej wyprowadzić z równowagi i obnażyć, że ponad tym nie ma nic więcej, a ta grupa osób, która no pała nienawiścią, no zawsze będzie. No i ona będzie usatysfakcjonowana, no ale miejmy nadzieję, że ciągle żyjemy w kraju, w którym większość za ważne czyni sobie bycie przyzwoitym, bycie dobrym, bycie racjonalnym, nawet wtedy, gdy się z innymi nie zgadza politycznie.
Chociaż można być tak zmanipulowanym, również pewnie językowo, że człowiek ma dobre intencje i chce dobra, tylko że jakby nie jest w stanie rozeznać, co jest dobrym, a co jest w tej też sytuacji, w której no, powoduje się taką mętną wodę, co jest złem również dla samego człowieka. Donald Tusk w wywiadzie dla stacji, o której mówi, że jest fajna, to jest TVN24, powiedział, że Jarosław Kaczyński jest klasycznym przykładem psychiki autorytarnej. Być może tam w Brukseli po skończeniu funkcji szefa Rady Europejskiej skończył jakieś studia psychiatryczne, psychologiczne, ale no taka diagnoza doktora Donalda Tuska właśnie była. I później powiedział to, co pan profesor, o czym pan profesor już wspomniał. Mówi tak, kiedyś Lech Kaczyński powiedział mi, uważaj, Jarosław za bardzo Unii nie kocha. I mówi dalej, bo to jest jeszcze jakaś forma, powiedziałbym, groźby, ale mam wrażenie, że szczególnie podła. Mam wciąż w pamięci bardzo wiele ciekawych wątków tej rozmowy. Przyjdzie czas, gdy będę o nich opowiadał, zapowiedział Donald Tusk. No, cechą tego, co on będzie opowiadał, no jest nieweryfikowalność, dlatego że wiemy, w jakich okolicznościach i kiedy zginął świętej pamięci Lech Kaczyński. Wiemy, że Lech i Jarosław to są bliźniacy, że więź między bliźniakami jest szczególna i wydaje się, że właśnie to próbuje wykorzystać Donald Tusk. No a przecież to za rządów Platformy Obywatelskiej i Bronisława Komorowskiego doktryna obronna Rzeczypospolitej Rzeczpospolitej mówiła o tym, że ze strony Rosji przez wiele lat nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo, to w 2010 roku pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski przyjechał na Kreml, na Plac Czerwony, by świętować Dzień Pobiedy. To Donald Tusk kumplował się z Władimirem Putinem na Sopockim Molo, ale na przykład mówi Kaczyński zawsze udawał polityka antyrosyjskiego.
I to, co ojciec w tej chwili dla nas zrobił, to jest właśnie takie obnażenie słabości, które zawiera taka erystyka nie licząca się z prawdą. Bowiem nawet gdybyśmy uznali, że pan Donald Tusk ma jakieś umiejętności oceny prawda, psychologicznej drugiego człowieka, no i co z tego? Nawet gdybyśmy uznali, że jest jakaś tak zwana psychika autorytarna, nawet gdybyśmy uznali, że gdzieś tam prawda, pan świętej pamięci prezydent mógł coś powiedzieć o swoim bracie takiego, iż on nie kocha Unii prawda, Europejskiej. No i co z tego? Co z tego? Przecież to ani tego nie można zweryfikować, ani to nie jest jakąś rzeczywistością, która by faktycznie miała jakieś prawda, znaczenie polityczne. On próbuje takimi pseudosztuczkami, właśnie uderzeniami ad persona uatrakcyjnić swoje wypowiedzi. To niestety, o czym wspomniałem, jak zanegujemy prawdę, to nie znaczy, że nie jesteśmy sprawni na innych poziomach takiej językowej konstrukcji wypowiedzi. I pan Donald Tusk faktycznie jest momentami takim sprawnym manipulatorem, który potrafi atrakcyjnie formułować swoje tezy i ośmieszać przeciwnika. Ale ojciec słusznie wykazał, że gdyby się przyjrzeć faktycznym działaniom tych ludzi, którzy oskarżają innych o jakąś prorosyjskość, o jakąś antyunijność, to okazuje się, że to w ich działaniach i to w ich konkretnych poczynaniach politycznych odnajdziemy po pierwsze bardzo wiele właśnie działań, w której to wspomniana przez ojca doktryna jakiegoś bratania się z Rosją i to po katastrofie smoleńskiej była głośno formułowana i realizowana przez na różnych poziomach spotkań czy ministrów spraw zagranicznych, czy wręcz prawda, prezydentów i to było to był faktycznie pokaz polityki prorosyjskiej. No gdy natomiast przyjrzymy się polityce prounijnej, no to znowu można deklarować, iż to ktoś inny jest jakoś sceptyczny wobec Unii, no ale może ten sceptycyzm nie jest wobec Unii, tylko wobec takiego uniżonego, pełnego poddaństwa działania, które często cechowało poczynania także pana Donalda Tuska, które dobrze znamy, których obrazy prawda, możemy takie symboliczne wręcz przywoływać. Zatem to jest taki sposób jedynie możliwy, który ojciec nam zaprezentował, właśnie przekładania tego języka emocji, tych półprawd, półsłówek, tych gierek językowych na jakieś konkrety, no i zderzać to i pytać, gdzie i które działanie albo która deklaracja nawet językowa jest bliższa prawdy, a która jest po prostu formą pewnego zabiegu językowego.
Kiedy Popatrzymy też na media, które Sławomir Neumann nazwał naszymi, to tam też, panie profesorze, nawet przygotowano specjalne słownictwo, to znaczy nie używa się określeń, które formalnie przysługują poszczególnym instytucjom, ale także pisze się o nich, mówi się o nich w sposób, no taki powiedziałbym już ocenny i specyficzny, po to, żeby nastawić odbiorcę w określony sposób. Na przykład nie mówi się Trybunał Konstytucyjny, tylko Trybunał Julii Przyłębskiej. Nie mówi się o sędziach, tylko o dublerach. Nie mówi się o Rzeczpospolitej, tylko pisowskie państwo. Nie mówi się o Sejmie Rzeczypospolitej, tylko pisowski Sejm. A o Senacie z kolei mówi się demokratyczna większość.
I to jest ta gra właśnie wynikająca z możliwości faktycznie, jakie daje nam język, no przekształceń, swoistych przekształceń, prawda, semantycznych. Tutaj oczywiście te nadużycia są dosyć widoczne, ale one utrwalają się w świadomości ludzkiej i to jest kolejny z takich, prawda, argumentów erystycznych, znowu opartych na tej zasadzie uderz w człowieka, prawda? Trybunał, prawda, Julii Przyłębskiej, prawda, no, czy ewentualnie w grupę ludzi, tak jak nazywanie szeregu instytucji instytucjami PiS-u, a nie instytucjami, prawda, Rzeczypospolitej. No ale dobry przykład ojciec dał z Senatem. Wtedy bardzo skutecznym, myślę, chyba zabiegiem byłoby odwrócenie i nawet spytanie, czy chciałby ktoś, albo czy faktycznie zgodziłby się ktoś, aby Senat nazywać Senatem pana Grodzkiego, prawda? Bo tu równie moglibyśmy w ten sposób postępować. To jest to oddziaływanie, w którym chcę zastąpić argumentację pozwalającą pokazać, że załóżmy są jakieś wady dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, tyle że tego nie potrafiono zrobić. Starali się przez rok, dwa, trzy to wyjaśniać, tylko okazywało się, że ich argumentacja nie była dla większości społeczeństwa przekonywująca. Stąd zgodnie z prawda, ze wspomnianą nową doktryną pana Neumanna przestajemy tłumaczyć, a zaczynamy ośmieszać, zaczynamy dezawuować, zaczynamy traktować z pogardą ironicznie. No i te przykłady na instytucji zniekształconych są tą formułą. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że to też pokazuje, i warto, abyśmy to zauważali, że to pokazuje zawsze bezradność argumentacyjną. Po prostu nie potrafią udowodnić, nie potrafią znaleźć racji na rzecz tezy, na przykład, że Trybunał Konstytucyjny nie działa do końca zgodnie z jakimiś, no właśnie, zapisami ustawowymi czy konstytucyjnymi, no to próbują w ten sposób dezawuować i ośmieszać. Powinniśmy jako świadomi użytkownicy języka umieć to odkrywać. Wtedy to narzędzie przestanie być skuteczne i wymusimy na nich powrót do jakiejś racjonalnej debaty, ale wiem, że to jest trudne i oni o tym wiedzą, że to jest trudne, bo to, jak powiedziałem na samym początku swojej wypowiedzi, no, trzeba znać to narzędzie, jakim jest język, żeby się nim właściwie posługiwać i być uodpornionym na niegodziwe sposoby jego użycia, które zaprzeczają niejako samej naturze posługiwania się językiem.
I mamy nadzieję, że to spotkanie z panem profesorem na naszych antenach również pomoże w, właśnie w tej sztuce rozpoznawania tych narzędzi, no i wytrącania broni z ręki tych, którzy językiem próbują przejmować rząd dusz, jak to powiedział Sławomir Neumann. Pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jest razem z nami. Zapraszamy Państwa do rozmowy. Numery telefonów 56 655 2355 dla słuchaczy z północnej Polski, 655 2356 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Zagranica 0048 56 655 23 33 i 655 23 66. I temat naszego spotkania: język jako narzędzie walki politycznej. Dbajmy, proszę Państwa, też o język w naszych wypowiedziach. Bardzo proszę, halo.
Nie będzie Bóg Jezus Chrystus. Chciałam zapytać, czy mogę do audycji?
Tak, jest Pani na antenie, słuchamy.
Halo.
Prosimy. Proszę tylko zawsze wyłączyć radio, kiedy już Państwo słyszą, że dodzwonią się do radia, i proszę o imię, jeśli to możliwe, skąd telefon, i od razu możemy przejść do rzeczy.
Bardzo proszę. Stefania z centralnej Polski i właśnie chciałam do audycji.
Prosimy Pani Stefanie, od początku jest Pani na antenie.
Cześć Boże wszystkim. Witam serdecznie gościa oraz ojca prowadzącego. Ja chciałam parę słów po prostu właśnie w temacie. Chciałam powiedzieć o metodzie, która jest coraz powszechniej stosowana i która jest bardzo niegodna, o której nasz prelegent wspomniał, a mianowicie metoda ośmieszania. Jest coraz powszechniej używana drwina i szyderstwo. Są specjalnie tworzone jakby programy, widzę, na przykład telewizyjne, gdzie dobiera się specjalistów od słowa, bardzo błyskotliwych dziennikarzy, których właściwie zadaniem jedynym jest ośmieszanie przeciwników właśnie na przykład politycznych. Jest to metoda taka, która z jednej strony no, ludzi rozbawia, prawda, bo często jest to, te wypowiedzi są inteligentne, bardzo błyskotliwe. I rzeczywiście budzą śmiech, ale treści, które są przemycane, są bardzo często naprawdę niegodne. I chciałam powiedzieć, że przed szyderstwem bardzo trudno się obronić, dlatego że człowiek ma tendencję, uczciwy człowiek ma tendencję do tego, żeby walczyć na argumenty, żeby przedstawić swoje racje. Bardzo trudno jest walczyć z drwiną. Tym bardziej właśnie no jakby po fakcie, kiedy ta audycja na przykład już jest, prawda, już się odbyła, nie ma możliwości od razu zripostować danych wypowiedzi. I te sposoby są takie bardzo agresywne, podważają autorytety właśnie osób działających w polityce czy działających społecznie. I wiem, że jest to metoda, z którą jest po prostu bardzo trudno walczyć i bardzo trudno się obronić. I to tylko chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo, przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże, panie profesorze.
No bardzo dziękuję pani Stefani, to jest bardzo ważna uwaga. Oczywiście no, metoda ośmieszania, szyderstwo, drwina faktycznie jest jedną z tych, co do której trudno znaleźć takie szybkie i łatwe środki zaradcze. No dlatego też jest tak, że polityka to zawód dla ludzi błyskotliwych, dla ludzi opanowanych, dla ludzi, którzy nie dadzą się wyprowadzić z równowagi i będą potrafili, no oczywiście jeżeli już nie mają szans, no to pozostanie, ale bardzo często jednak mają jeszcze tą możliwość jakiejś sensownej, błyskotliwej riposty, ale oczywiście nie z takim poniżaniem się do poziomu drwin, które są artykułowane przez przeciwnika, ale właśnie jednym z takich sposobów jest zwrócenie uwagi na to, że ja Pana nie obrażam, czy ja Panu w żaden sposób nie imputuję takich czy innych cen, nie jestem wobec Pana złośliwy i prosiłbym, prawda, o merytoryczną dyskusję. Ja widzę, że wielu polityków to czyni, no i chyba to jest, prawda, jedyna metoda. Ujawnienie, że zrozumiałem, jaki tutaj chwyt jest wobec mnie stosowany. No właśnie ta drwina, to szyderstwo, to znowu, prawda, erystyka oparta na ataku ad personam, ale spokojnie odpowiedzieć na to, nawet prośbą, abyśmy przeszli do rzeczy, czyli dyskutowali o problemie, a nie wzajemnie się obrażali.
Radio Maryja, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Można już mówić?
Tak, tak, prosimy.
Krzysztof Zmielicza. Ja się chciałem zapytać pana profesora, jak reagować na słowa typu kaczyzm, bankster, na pana Morawieckiego, imperium ojca Tadeusza Rydzyka, na takie pejoratywne określenia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ja myślę, że tutaj dziękuję bardzo panu Krzysztofowi za to pytanie. No właśnie, no to jest znowu jedna z rzeczy, na którą bardzo tak trudno zareagować, próbując tą samą miarą odnosić się do tego, który w ten sposób ośmiesza czy nazywa pewne rzeczy. No to, co nam pozostaje, no to nawet niekiedy zadanie jakiegoś podstawowego pytania. Co ty rozumiesz przez kaczyzm? Czy ty zdajesz sobie sprawę, co to znaczy imperium, jeżeli nazywasz takie czy inne, prawda, dzieło, które wymagało wysiłku nie tylko jednego człowieka, ale tutaj, prawda, całego społeczeństwa, jakąś formą działań, które miałyby mieć jakiś pejoratywny czy negatywny sens. No właśnie, tu się próbuje w tych słowach ukrywać jakieś takie konotacje negatywne, czyli takie sensie, czyli te takie nieujawnione negatywne sensy. Jak gdy idzie o, prawda, o niektórych polityków, to oni stosują pewien zabieg skuteczny, często sami siebie określając jako na przykład kaczyści, prawda, i zdaje się, że chyba pan Jarosław Kaczyński to zrobił kiedyś, mówiąc, no tak, jako ten dyktator, prawda, Kaczafi, to mam takie, a takie, prawda, możliwości. I myślę, że to jest niekiedy forma ujawnienia bez sensu niektórych sformułowań poprzez to, że przyjmuje to i nadaje temu jakiś, prawda, pozytywny sens. No ale to oczywiście nie jest, to nie zawsze się musi udać.
Chociaż udało się też, panie profesorze, z tym określeniem, którego autorem był wzmiankowany Donald Tusk, o moherach, kiedy nasi słuchacze zaczęli szyć te moherowe bereciki, które później przyczepiali sobie do swojej garderoby, no i śmiali się z Donalda Tuska.
Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję, ojcu. To jest świetny, świetny przykład właśnie na ten rodzaj swoistej takiej właśnie błyskotliwej riposty, w której to z tego niby, prawda, ośmieszającego atrybutu no, uczyniło się coś zupełnie przeciwnego i w ten sposób ujawniło no, słabość, dużą słabość takiego ataku na drugiego człowieka.
Radio Maryja, prosimy.
Można już?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna Zubyna kłania się. pozdrawia pana profesora, kolegę serdecznie, ojca prowadzącego, słuchający. Chciałam się podzielić taką myślą, przyszłą myśl z sympozjum filozoficznego z ciszy metafizyk, którą prowadził świętej pamięci ojciec Kręgiel, a później ksiądz Maryniarczyk. I tam padł taki klucz myśl, że na przykład spór o prawdę, że osoby, które dążą jako osoba rozumna i wolna, jesteśmy stworzone przez Boga, kochające prawdę, szukające od małego prawdę, prawda wzbudza w sobie wyższe uczucie miłości. Jest tym dobrem, czyniącym pokój, radość. Natomiast osoby, które nienawidzą prawdy, manipulują, stają się właśnie tymi emocjami, agresją, przecież to, co się działo z tą mową nienawiści, narzucano. No i ten czynnik psychologiczny z autopsji. Ktoś, prawda, działa z autopsji. Także dziękuję bardzo. No, to są konsekwencje, prawda, później nowomowy tego wszystkiego. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko szanownej koleżance Krystynie. Owszem, ojciec Krąpiec, ojciec Maryniarczyk, to byli obrońcy tego, co jest. To byli metafizycy, którzy wiedzieli, że język jest wtórny wobec rzeczywistości. On ma służyć odnoszeniu się do rzeczywistości. Zatem to, że ten prymat tego, co jest, nad tym, co my możemy powiedzieć, no, powodował, iż naturalną skłonnością, prawda, człowieka jest zbliżenie się do tej rzeczywistości, a to rodzi te szlachetne odruchy w postaci akceptacji, miłości i tak dalej. Natomiast gdy przeczymy rzeczywistości, gdy odrzucamy to, co jest, a konstruujemy sobie własne, często bardzo nieroztropne sposoby widzenia tej rzeczywistości, albo właśnie samą rzeczywistość, bardzo często przyjęło się w takim nowoczesnym, mówię oczywiście w cudzysłowie, w tym współczesnym mówieniu o języku, że on w ogóle kreuje rzeczywistość, że to język jest kreatorem, prawda, rzeczywistości. I to się aprobatywnie, nie jako błąd, w którym to gubię istotę tego, czemu powinien służyć język, ale aprobatywnie, jako postulat, że tak to być powinno, że każdy tworzy własne obrazy rzeczywistości, no to wtedy mamy do czynienia tak ze zderzaniem się racji, które dla uzasadnienia tego, że moja racja jest lepsza niż twoja racja, no ma tylko i wyłącznie czynnik emocjonalnego, czy wręcz już potem fizycznego przymuszania do tego, abyś moją rację uznał, no bo nie mamy żadnych obiektywnych punktów odniesienia. Także warto się uczyć metafizyki realistycznej i cieszę się na wspomnienie świętej pamięci dwóch naszych wspaniałych filozofów, metafizyków, ojca Krąpca i księdza Maryniarczyka.
Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony kłania się serdecznie i pozdrawia ksiądz Adrian Kapelan z hospicjum w Kielcach. No, włączając się właśnie do tej audycji odnośnie do języka, prawda? No niestety, trzeba powiedzieć sobie jasno, to jest chyba słowa Voltaire'a bodajże. Kłamcie, 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 a zawsze coś z tego zostanie. Mówię, mogę się mylić co do autora, ale takie słowa padły po prostu. I to mi przypomina sytuację taką, kiedy na przykład się zbliżają kolejne wybory i jakaś gazeta, jakieś media wrzucają kłamliwą wrzutkę po prostu na temat jakiegoś kandydata, prawda? Oczywiście to wszystko jest fałszem, ale o co chodzi? Żeby odebrać głosy. A proces sądowy o zniesławienie może trwać kilka lat. A za kilka lat to już wiadomo, już jest po wszystkim. Druga kwestia. My oczywiście możemy się dziwić, że pan Donald Tusk mówi, że pani Ewa Kopacz miała takie genialne pomysły, coś w stylu 500+. To wszystko, no, pamiętamy słowa pana ministra Rostowskiego, prawda, na temat finansów państwa, że wtedy nie było pieniędzy, potem się okazuje z myśl tych słów, że będą pieniądze, czy miały być po prostu. przywoływanie, tak jak wspomniałem się w audycji, słów rzekomej, ja to mówię rzekomej, to takie jest moje wyczucie, rozmowy z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim, który no, jak może to udowodnić w tej chwili? Pamiętamy posła, nie będę wymieniał nazwiska, bo szkoda to na antenie naszego radia takich właśnie nazwisk używać, ale posła, który z gadżetami różnymi latał po Sejmie, na trybunie sejmowej pięknym, giętkim językiem potrafił mówić na temat rządu pana premiera Donalda Tuska, atakować go, punktować i to chwytało. Tylko że jak popatrzyliśmy na głosowania sejmowe, akurat ten poseł i jego partia głosowali, można powiedzieć, zawsze za tym, co pan Donald Tusk właśnie zaproponował sejmowi. I kolejna kwestia. Proszę ojca, proszę pana profesora, proszę radni słuchaczy. My musimy pamiętać o młodzieży. Nie czarujmy się. W tej chwili kolejny rok rządów Zjednoczonej Prawicy. Przedtem 8 lat rządów pana premiera Donalda Tuska i pani Ewy Kopacz Platformy. Niestety młodsze pokolenie nie pamięta wszystkiego. Młodsze pokolenie słucha tego, co tu i teraz. I bardzo łatwo to, że tak powiem, łyka. Kwestia naszej historii, naszej pamięci II wojny światowej, musimy pamiętać o tych młodszych, bo ja się obawiam, że jeżeli nie zrobimy więcej kroków w tym kierunku, zostaniemy przy pewnym elektoracie, twardym dosyć, ale jednak elektoracie, który z różnych względów, no także i tego, że niestety ludzie odchodzą, kurczy się, czy może się skurczyć w jakiś sposób. Trzeba zrobić te następne przyczółki, tłumaczyć, wyjaśnić pewne mechanizmy. Ja pamiętam z młodzieżą w szkole właśnie, kiedy zrobiłem ankietę na temat naszej rozgłośni Radia Maryja. Krótko mówiąc, wyszło w tej ankiecie, że nie słuchali, a się wypowiadali. No to ja mówię, słuchajcie, może najpierw zacznijcie od tego, co najważniejsze. Posłuchajcie, dopiero potem powiedzcie. No i wtedy oni tak pospuszczali głowy trochę i zaczęliśmy dyskutować na ten temat. Dlatego mówię, musimy zdobyć młodsze pokolenie. Owszem, trzeba być odpornym. Genialny pomysł to już wspomniałem, te mohery właśnie, które zostały przekute na właśnie tak trochę z lekkim przymrużeniem oka, prawda? Odebrane zostało ręcznie, moi drodzy, i musimy o tym pamiętać. Nie damy się, Pan Bóg jest oczywiście jeszcze mocny i pomaga, ale też nie możemy usnąć i nie możemy się cieszyć, tylko wiecie, że dobrze. Są pewne rzeczy, na które zwłaszcza młodszym pokoleniu musimy zwrócić uwagę. Po prostu, jeżeli mamy mówić w kategoriach przeciwnika, przeciwić, niestety wykorzystuje wszelkie środki, także media, kłamstwo, oszustwo. Część znaczna pamięta o tym, ale niestety, tak mówię, młodsi niekoniecznie i tu musimy o tym pamiętać. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, zapewniam o modlitwie. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać księdze Adrianie. No tak, tak, kłamać zawsze coś z tego zostanie. Tylko nawet doktor Goebbels tak to właśnie sformułował. No i ta propaganda działała tylko do czasu. Pytanie jest, czy kłamstwo może zwyciężać prawdę. Czasowo tak, w naszym tu porządku niewątpliwie trudniej jest podejmować walkę z tymi, którzy, nawiązując do wcześniejszych jeszcze wypowiedzi, w sposób atrakcyjny kłamią i to czynią, nie zwracając naprawdę najmniejszej uwagi. I to faktycznie może powodować, iż czujemy się niekiedy bezsilni wobec tego kłamstwa. Antidotum, jakie ksiądz przy okazji wskazał, właściwe kształcenie, właściwe chowanie młodzieży. No cóż dodać, tak. Pytanie jest, czy my mamy jeszcze szkołę, która chce uczyć prawdy. Nawet dzisiaj przypadkowo posłuchałem kiedyś wykładu jeszcze z 19 roku pana profesora Turskiego, który mówił o nauce i o oszustwie w nauce, o tym, że prawda już nie ma nawet dla wielu naukowców, którzy dla kariery, dla pieniędzy po prostu fałszują wyniki, tym sposobem psując na przykład dyskurs naukowy. Wiemy o tym choćby w kontekście pandemii. Wiele ludzkich obaw, wiele ludzkich lęków, braku zaufania. To właśnie efekt tego, iż nauka z straciła swój autorytet. Pytanie jest, czy ile go jeszcze jest w szkole i w jaki sposób go przywracać. To, co robi teraz pan minister Czarnek i jego ekipa, no wzbudza nadzieję. Wzbudza nadzieję, że przynajmniej próbują, ale widzimy, jak często nawet niewinne sformułowania, choćby wspomniana przeze mnie taka nadzieja o przywróceniu znaczenia słowa cnota jako taka zdolność do bycia dzielnym moralnie bez względu na konsekwencje, no właśnie nawet w kontekście bycia kobietą. Nagle tego typu wskazanie jako wartość dotyczącą kształcenia młodych ludzi, no spotkało się z bardzo negatywnymi reakcjami ośmieszającymi właśnie pana profesora, który to sformułował. Zatem no jest to zadanie do wykonania. Musimy się go podejmować i tym, co no przywraca rangę prawdzie, no jest kontakt z tekstami klasycznymi, jest zdobywanie prawdy w tym języku, którego szlachetności, wagi jesteśmy w stanie docenić, no bo należy właśnie do tego dziedzictwa, które przetrwało i które do dzisiaj jest uznawane. Nikt lepszego nic nie wymyślił. Podlizywanie się młodzieży, chodzenie na skróty, jakieś formy zdobywania sobie młodych ludzi, myślę, że nie mają większego sensu. Natomiast faktycznie można zadbać niekiedy tylko o atrakcyjność tego przekazu, no bo w takim świecie żyjemy, w świecie obrazów, także tutaj mówimy o języku, a można by cały program poświęcić właśnie oddziaływaniu obrazów na wyobraźnię młodych ludzi, która czyni ich często odporną właśnie, czy niezdolną do przyjmowania przekazu językowego i to zarówno tego, prawda, mówionego, jak i tego pisanego. No i to jest też problem, z którym trzeba się zmierzać.
I odbieram kolejny telefon, bardzo proszę.
Nie będzie po Francisku Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Michał z Nowego Jorku, proszę powiem.
Proszę panie Michale.
Niech będzie po Chrystus Maria zawsze dziewica. Panowie mówią o języku, ale w pierwszej części była mowa, że ludzie biorą udział, którzy są nieprzygotowani, a jeżeli ktoś ma wiedzę, to się go pytają, skąd tą wiedzę posiada. Czyli są ludzie, którzy mają wiedzę, przychodzą przygotowani i są ci, którzy nie wiedzą, czyli oni tak się produkuje ten program, żeby to byli ludzie bez wiedzy, czyli ignoranci. I z tego, co ja widzę w dyskusjach amerykańskich, i coraz mniej oczywiście, jak było kiedyś, ale zawsze się takiego człowieka, który nie jest przygotowany, z góry nazywa ignorantem. Czyli człowiek, który nie jest przygotowany, bez wiedzy. W Polsce podejrzewam, że dobiera się ludzi chyba celowo, którzy mają jakąś awersję do poznawania, do wiedzy. Jest takie w niektórych programach, nie w waszej telewizji, ale w mediach niektórych, lansowanie, że kto nie czyta, ten jest zdrowszy i tak dalej. Czyli te złe trendy są lansowane. A tak patrząc na to z góry i z boku, to wygląda na, i to jest na pewno, taka wojna kulturowa i to jedna z tych części tych wojny, czyli indoktrynacja, czyli pranie mózgu albo inaczej duraczenie. To są te trzy etapy, czyli modyfikacja psychiki. Potem pamiętam, że było ogłupianie człowieka, a w tej chwili jest uzależnianie. No, jeżeli wszystkie media mówią to samo, no to przeciętny słuchacz, przeciętny odbiorca nie wie, co jest prawdziwe, co nie jest prawdziwe. Inaczej ma zakodowane tą jedną formę. Nie wie, jak ma wybrać. Dzięki Bogu mamy telewizję TVAM, no i dlatego telewizja TVAM czy Radio Maryja jest solą wokół tych obcych sił, które tą wojnę prowadzą, czyli to duraczenie w Polsce prowadzą. Ten trzeci etap, to uzależnienie, to jeszcze o tyle jest niebezpieczne, że kiedy już psychika została zmodyfikowana, człowiek ma poczucie, że jest w izolacji. I jak się rozmawia z Polakami, ja mam takie odczucie, że ja na przykład słucham Radia Maryja i oglądam telewizję, sam czytam Nasz Dziennik czy Niedzielę. I jak mówię, że najlepszym magazynem jest Niedziela czy Nasz Dziennik, to ludzie na mnie patrzą i pukają się w czoło, prawda? I jestem o tyle w lepszej sytuacji, że mogę w tym samym czasie powiedzieć, co napisały pozostałe magazyny, bo ktoś inny czyta mi tam na weekend wypożycza. Ale trzeba być przygotowanym i dobrze wiedzieć, o co chodzi. I ja myślę, że ta audycja powinna pójść właśnie w kierunku tej pewnej części tej wojny kulturowej, która polega na właśnie ogłupianiu, bo to jest cała... Ja zrobiłem to w Ameryce. No, wszystkie media, wszystkie prawie mówią to samo. Prawda? Mamy tylko jedną stację katolicką, radiową, uniwersytecką z Fort Hamm University na Manhattanie i mamy dwie stacje takie niezależne, które krytykują aborcję. I na tych stacjach, na jednej mówi codziennie pan Bill O'Reilly tłumaczy, co to jest marksizm i Giuliani, a na drugiej to są tacy wolni i niezależni dziennikarze, którzy mówią i więcej nic. Sam fakt, że 200 wydawnictw w Ameryce odmówiło drukowania książki Trumpa, pokazuje, jak to jest zorganizowany, świetnie zorganizowany ten atak i jak on jakie przybiera niebezpieczne formy. Wszystkiego najlepszego, życzę z Bogiem.
Dziękuję panie Michale, z panem Bogiem, panie profesorze.
Bardzo, bardzo dziękuję za tę wypowiedź pana Michała. Na pewno ta walka z ignorancją jest czymś istotnym, a te celowe ogłupianie to jest próba właśnie podtrzymywania czy też dalszego pogłębiania tejże ignorancji. Ja mam zawsze pewien kłopot, gdy idzie o sformułowanie dotyczące tych tak zwanej wojny kulturowej, bo ja się zgadzam z samym pojęciem. Na pewno mamy jakiś rodzaj ambicji antykulturowych, czyli takich, które niszczą nasze dotychczasowe dziedzictwo kulturowe oparte na tych pryncypiach greckiej filozofii, prawa rzymskiego i chrześcijańskiej religii, ale ja mam wrażenie, że one często są czynione w imię pewnych doraźnych interesów i to jest chyba pewna przewaga tych, którzy chcą bronić tych pryncypiów, bowiem musielibyśmy oczywiście przyjąć, że te siły, które stoją za tą częścią antykulturową, no mają jakąś prawie że metafizyczną moc. Ja oczywiście uznaję wpływ diabła i sił nieczystych, ale wydaje mi się, że one w tym wymiarze ziemskim no, przybrały taką postać, no bo jeżeli on jest do pokonania, to myślę, że on też nie jest zdolny do lepszego zaistnienia w przestrzeni cywilizacyjnej niż to, co boskie, to, co prawdziwe. Zatem tym, czym on się żywi, to jest ten doraźny interes. To jest to, żeby zarobić, żeby jak najwięcej mieć. I temu służy to ogłupianie. I faktycznie, jako że jedną z naszych potrzeb, zwłaszcza gdy podważymy istnienie świata duchowego, naszej duchowości, no okazuje się zaspokojenie tych podstaw materialnych. No i Maslow będzie zawsze mówił, że no właśnie to jest ta przyczyna, że my wszyscy musimy najpierw mieć te podstawowe potrzeby, zatem te nasze, zatem drogi do realizowania, do zaspokajania tych potrzeb są dla człowiekowi bliższe i tak łatwo dlatego go ogłupiać, pokazując mu te ścieżynki, te różnego rodzaju możliwości, namawiając go do działań, które są łatwe, szybkie i przyjemne. Temu sprzyjają te bańki medialne, prawda, ten jednorodny przekaz i te brak alternatyw. No i przy okazji, no myślę, że jako konsekwencja tego, co powiedziałem, no przychodzi nam upominać się też o sferę życia duchowego. No to jest chyba jedna z ważniejszych, właśnie wracając do poprzedniej mojej wypowiedzi dotyczącej kształcenia, uczenia, to jest, no ale to od rodzin powinno już wychodzić. No wzbudzanie w sobie, w dziecku pragnień duchowych, potrzeb duchowych, a nie tylko tych materialnych. Ta materializacja naszego życia no sprzyja temu ogłupianiu, o którym wspomniał pan Michał.
Bardzo prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy już mogę mówić?
Tak, słuchamy.
Anna z Opola. Bardzo dziękuję za dzisiejszy temat. Chciałabym na kanwie wszystkich wcześniejszych wypowiedzi podzielić się taką refleksją, a właściwie propozycją. Mówimy o pewnej próbie zahamowania pewnych trendów, które płyną do nas z zachodu. Sądzę, że warto przypomnieć o tym, że tam zaczęło się to dużo wcześniej niż u nas i już zostały wypracowane pewne sposoby reagowania na kłamstwo, które rozwija się w sferze publicznej, bo tu zgodziłabym się ze sformułowaniem, że mamy do czynienia z pewnym zakłamaniem. Takimi ciekawymi autorami, do których myślę, że warto sięgać i u nich szukać inspiracji do tego, w jaki sposób sprostać wyzwaniom czasów, to między innymi Clive Staples-Lewis, którego wiele osób kojarzy z bajkami dla dzieci, ale to był wybitny filolog i w dodatku myśliciel, który był jednocześnie apologetą chrześcijańskim. Tutaj mogłabym wspomnieć chociażby jego publikację Błądzenie pielgrzyma, które opisuje właśnie różnego rodzaju pułapki filozoficzne i pozafilozoficzne właściwe jego czasom. Mniej więcej 100 lat temu ta sytuacja już występowała w Wielkiej Brytanii i z tej perspektywy on opisywał to, co się dzieje i jakie błędy myślenia pojawiają się w sferze publicznej i zwodzą wielu ludzi. Proponował swoje recepty na te działania. Drugim, do którego też myślę, że warto sięgać, to biskup Fulton Sheen, który także próbował przedstawiać apologię chrześcijaństwa dla człowieka ówczesnych czasów. A nie miejmy złudzenia, że jakby w Polsce w tej chwili mamy do czynienia z takim recyklingiem trochę tego, co już na Zachodzie zostało dawno przedstawione, nie wiem, opisane w kontekście chrześcijaństwa. Wszystkie te zarzuty, które kilkadziesiąt lat temu na Zachodzie były przedstawiane dzisiaj trafiają jakby do nas i brzmią świeżo, tylko dlatego, że jak to też zostało powiedziane, młodzi ludzie nie mają świadomości, że to już wszystko zostało powiedziane i nawet już wszystko zostało zakwestionowane, ale oni, dla nich jest to po raz pierwszy sytuacja, w której nagle mogą dać upust swojemu buntowi, wymierzonemu akurat w stronę chrześcijaństwa i kościoła katolickiego. To jest jakby moja podpowiedź i jednocześnie mam nadzieję jakiś przyczynek dla dyskusji prowadzonej dzisiaj i w wielu innych momentach w Radiu Maryja i w telewizji Trwam. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich uczestniczących w tej rozmowie. Z Panem Bogiem.
Dziękuję Pani Anno. Z Panem Bogiem.
Ja też bardzo dziękuję Pani Anno. To są też dla mnie jakieś informacje co do lektur nawet. No, zgadzam się z ogólną tezą, że pewne trendy, które prawda, teraz my obserwujemy w tej polskiej rzeczywistości, no, mają swoje już dawne korzenie, źródło na Zachodzie, ale jestem, prawda, o tyle sceptyczny, że nie widzę tam takiego udanego przeciwstawienia się temu, co tam się stało. Znaczy, mam takie wrażenie niestety, że pewne rzeczy ulegają, prawda, pogłębieniu. Jak ja bym miał szukać jakichś działań, które miałyby powstrzymać te swoiste, bo pani bardzo szeroko to potraktowała, mówiąc tak, że wręcz o ataku na Kościół, o marginalizowaniu pewnego stylu życia, a więc i kwestionowaniu, powiedzmy, tradycyjnych funkcji języka, to mam wrażenie, że na przykład, prawda, i tutaj ja nie chcę się na siłę podlizywać Radiu Maryja, ale właśnie choćby taka inicjatywa, czy podobne inicjatywy związane z Radiem Maryja, myślę, że mają, że mają widomy skutek oddziaływania na przynajmniej korygowanie tych negatywnych trendów. Jakkolwiek zgadzam się, że powinniśmy czytać analityków, którzy rozpoznali dobrze to, co się działo już, prawda, wcześniej, ale z drugiej strony powiedziałbym, pewne remedia potrafimy na szczęście mając właśnie ludzi, którzy chcą służyć temu, co duchowe, boskie, no w Polsce także odkrywane. No i w tym też jest pewna nadzieja, bowiem wspomnieliśmy o szkole, wspomnieliśmy, prawda, o mediach, no to widzimy, że po tym czasie zapaści, no jest jakaś forma odbudowywania tego porządku kulturowego, a także on się przekłada na ten porządek językowy. No mam nadzieję, że to będzie miało jeszcze swoje trwalsze dzieła. No i tu wracamy właśnie do szkoły, uniwersytetu, ale bardzo dziękuję zwłaszcza za te podpowiedzi co do lektur.
Radio Maryja, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka. Ja chciałem do tej audycji dodać kilka słów i postawić pewne pytanie panu profesorowi. Akurat jestem z rocznika, który pamięta powstawanie niektórych partii na scenie naszej politycznej, ale życiorysu nie będę opowiadał. Pewne okoliczności, które leżały u podstaw tworzenia się partii, na przykład Platforma Obywatelska, to było coś takiego, że należy tworzyć społeczeństwo obywatelskie. To społeczeństwo obywatelskie trzeba gdzieś zgromadzić. Państwa narodowe to było bardzo miejsce, było miejsce bardzo niewygodne dla społeczeństwa obywatelskiego. Należało takie społeczeństwo gdzieś zgromadzić w miejscu wolnym od uprzedzeń religijnych, nietolerancji i ksenofobii. I takim miejscem neutralnym światopoglądowo to była Platforma. Normalna Platforma. I stąd powstała Platforma Obywatelska, z tego co ja pamiętam z autopsji. Teraz chciałem się pana profesora zapytać o tym wszystkim, czego doświadczamy, co słyszymy i widzimy na własne oczy. Czy nie uważa pan profesor, że jesteśmy świadkami upadku albo ukazania się prawdziwego oblicza utopii obywatelskiej? Tak brzmi moje pytanie. Bardzo serdecznie dziękuję za audycję. Pozdrawiam pana profesora i ojca prowadzącego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie, za to pytanie. Jesteśmy świadkami upadku utopii obywatelskiej. To jest tak, że ta kwestia, czym jest społeczeństwo obywatelskie, samo pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, ono faktycznie było w Polsce ukute w przeciwstawieniu do narodu. Mamy już teraz szereg wręcz prac, które pokazują pewien rodzaj zabiegu, jaki czyniono w tej narracji politycznej, w której to budowanie nowoczesnego porządku to ma być właśnie społeczeństwo obywatelskie. Co miało być podstawą takiego społeczeństwa obywatelskiego? No, miały być jakieś oddolne ruchy społeczne, NGOsy, jak to w żargonie się mówi, czyli różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje, organizacje, które miały niejako zastępować państwo. To bardzo pasowało, zwłaszcza w zderzeniu z tak zwaną ideologią neoliberalnego minimalnego państwa. Czyli mamy minimalne państwo, a inne wszelkie potrzeby społeczne zaspokajamy dzięki aktywności szeroko rozumianej obywatelskiej. Czy możemy mówić o upadku tej utopii obywatelskiej? Wydaje mi się, że chyba jeszcze tak, prawda, nie do końca. To znaczy coraz bardziej sobie uświadamiamy, że państwo, które jednak jest zbudowane na wspólnocie narodowej i bierze pod uwagę ten czynnik narodowy, jest we współczesnym świecie zderzania się, nie cywilizacji, ale zderzania się właśnie różnych interesów narodowych, jest czymś koniecznym, ważnym dla przetrwania w ogóle nas jako wspólnoty, jako społeczeństwa. Zatem w tym względzie oczywiście jakaś utopia minimalnego państwa, które właściwie rozpłynie się w strukturach, prawda, ponadnarodowych czy tam wspólnotowych, a będziemy mieli jakieś tylko lokalne formy działań obywatelskich, no to tego typu pomysły już nikomu do głowy nie przychodzą. Ale wie pan, ale istnieje jeszcze ten cały wymiar życia obywatelskiego, który bierze się z klasycznego myślenia. I tutaj, w którym to ja jako obywatel właśnie działam na rzecz własnego państwa. No oczywiście wtedy, gdy się pojawiały te pomysły na budowanie tego państwa, które ma służyć szczęściu obywatelskiemu, bo wtedy człowiek jeszcze nie był taką kategorią odrębną. Jak byłem Ateńczykiem, to byłem albo Ateńczykiem, albo tak jak to Sokrates zrobił, wolał prawda, wypić cykutę niż przestać być Ateńczykiem. Czyż miał do wyboru opuści Ateny albo wypije cykutę. Wolał wypić cykutę. No to tak rozumiane bycie obywatelem i budowaniem państwa, które służyłoby właśnie szczęściu obywateli i także z tym zaangażowaniem w politycznym w tym, aby ten cel osiągać, no to chciałbym, aby było realizowane. Kończy się więc, konkludując, utopia społeczeństwa obywatelskiego jako alternatywy dla narodu i jako alternatywy dla państwa narodowego, ale miejmy nadzieję, że obywatelskość jako zaangażowania na rzecz dobra wspólnego, które ma przynieść nam wszystkim osiągnięcie porządku sprawiedliwego, czyli tego elementu szczęścia, no to mam nadzieję, że to nie jest utopijne, że to jest właśnie realistyczne myślenie także o porządku politycznym.
Język jako narzędzie walki politycznej to temat naszych rozmów. Pan profesor Arkadiusz Jabłoński, bardzo prosimy. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No chciałem do rozmowy.
Jest pan na antenie, słuchamy.
Proszę?
Jest pan na antenie, słuchamy.
Już mogę mówić?
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Halo? Szczęść Boże raz jeszcze, tak, tak.
Szczęść Boże, mówi Marian z Wrocławia. Dziękuję za ten temat, ale on trochę dla mnie jest za ciężki. I mam taką propozycję, żeby Prawo i Sprawiedliwość w naszym dzienniku umieścić wszelkie nadużycia, kradzieże Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego przez 8 lat. W skrócie, tak żebym ja jako człowiek przeciętny śmiertelnik, żebym umiał, jak se porozmawiam tu ze znajomym, sąsiadem, jak wejdę na ten temat sytuacji, to żebym umiał mu zakontrować. Bo tak, a to tak, te sprawy są bardzo piękne, co słyszałem cały wieczór, ale to dla ludzi trochę takich z wykształceniem. Tak, żebym bardzo to prosił, żeby takie coś PiS zrobił. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Marianie. Szczęść Boże. Pan profesor?
Panie Marianie, bardzo dziękuję. Oczywiście takie coś istnieje. Ja wiem, że może być kwestia dostępu do internetu, ale są strony internetowe. Oczywiście w tej chwili nie mam, prawda, ich na podorędziu, ale są takie strony internetowe. Myślę, że przez Google właśnie afery rządów, prawda, Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Mamy całe zestawienia, także to jest już dostępne i można z tego jako z argumentu korzystać, ale przy okazji oczywiście ujawnianie tych złych stron działań opozycji to jest także pewien zabieg retoryczny, ale myślę, że próba przekonywania ludzi do tego, co dobre dzieje się, co dobrego dzieje się teraz, to może być zacniejsze działanie. No i do tego bym namawiał. Jak mówię, jedno nie przeszkadza drugiemu, bo niekiedy faktycznie w dyskusji zwłaszcza no trzeba także odpowiedzieć na niesprawiedliwe ataki i pokazać, co robiła ta strona, która teraz nazywa obecnie rządzących jakimiś właśnie złodziejami, prawda, czy też nepotystami i tak dalej, co jest na pewno daleko idącą niesprawiedliwością, zwłaszcza właśnie w porównaniu z tym, co sami czynili za własnych rządów.
Prosimy. Halo. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i
serdecznie
zawsze.
Witam ojca i pana profesora. I Maria z Warszawy, też się cieszę z tego tematu. I też, ale muszę pozdrowić pana z Wrocławia, bo uważam, że rzeczywiście poziom akademicki osiągnęła to bardzo dobrze, ta audycja, że na przykład, ja mam przed sobą erystykę na przykład Schopenhauera, ponieważ kiedyś musiałam nawet ją przeczytać, ale rzeczywiście pan profesor słusznie ze dwa razy to wymienił, to dziełko, ponieważ warto byłoby to pożyczyć w bibliotece, każdy, żeby wiedział, jak to jest tą sztuką prowadzenia sporów. No bo ci ludzie, którzy właśnie, o których mówimy, posługują się rzeczywiście takim, tymi erystycznymi jakimiś, że tak powiem, no wiadomo, sztuczkami. I warto byłoby to przejrzeć. I dlatego bardzo dziękuję, że pan to przypomniał, panie profesorze, bo ja już tam gdzieś to miałam, gdzieś w bibliotece, ale wyjęłam. Ale chciałam o czymś innym. Jako socjolog, pan profesor, chciałam, żeby pan powiedział, co pan sądzi o tym, bo ja pamiętam, że przeżyłam szok, jak w 90-tych latach poszłam gdzieś na Brudno, na Brudnie był jakiś dom kultury i tam był pan Balcerowicz. Myśmy wtedy jeszcze o nim niewiele wiedzieli. Ja jeszcze, wszyscy byli pełni entuzjazmu do tej transformacji, czy tam do tego, co zmienia się Polska na lepsze, na wolną. I do dziś pamiętam, jaki szok we mnie wywołało, jak on powiedział, że dla mnie, tak powiedział, przy tym stoliku siedząc, ja to widzę, to tyle lat minęło. Dla mnie polityka to jest gra w ping-ponga, że odbijanie piłeczki. Ja pomyślałam, co to za cynizm, jak można w ogóle tak myśleć? A pan Tusk z kolei, który uwielbia grę w piłkę, myślę, że też traktuje politykę, to znaczy to jest moje zdanie, takie dywagacje, przepraszam, jako właśnie taką grę, czyli nie ma tam człowieka. I chciałam powiedzieć o języku jeszcze, że język, prawda, taki, jakiego się używa, mówiliśmy o młodzieży, jak młodzież to słucha tego, potem są te strajki kobiet, jakiż to język. Ale przecież jeżeli ludzie, ja nie selekcjonuję ludzi, ale tak jak Żeromski powiedział, że są i Polacy, tak jak ojciec dyrektor nawet, nie polscy Polacy, a Żeromski to ujął krajowi cudzoziemcy. Ale to też ja nie chcę tutaj nikogo piętnować. Ale człowiek, który ma sumienie i zna 10 przykazań, ja nie mówię, żeby selekcjonować, bo pan sam powiedział, panie profesorze, jako socjolog, pan wie, że w polityce trzeba być, no wiadomo, mieć pewną taką sposób myślenia. Ale przecież jeżeli człowiek ma sumienie i zna 10 przykazań, to nawet jak jest politykiem, skąd ta moda przyszła? Ja się tak, to takie pytanie retoryczne zadaję, żeby tak traktować siebie wzajemnie. Takim językiem przemawiać, to przecież jest grzech, szczerze powiedziawszy. Ja nie jestem zewodką, więc czasem też popełniam takie grzechy i czasem z kimś rozmawiam tak na luzie, żartem i też się popisuję jakąś wiedzą. Ale to, żeby tak traktować, że na przykład pan Tusk, jak on może o tym kaczyźmie mówić? Ja przepraszam, że to jeszcze powiem, już kończę. Przecież Donald też się kojarzy z kaczorem. A nawet w tych Disneya filmach, jak patrzę na tego kaczora Donalda, to ja też bym mogła powiedzieć, że podobny, ale my tego nie chcemy być złośliwi i nie używamy tego. Bo pan Kaczyński też by mógł powiedzieć, że przecież jesteśmy z jednej rodziny w takim razie. Tak? A więc ja mówię, że człowiek sumienia tego nie zrobi. Czyli opanowało nas i przy tych strajkach, przy tym niszczeniu kościołów, przy tym jak teraz ludzie na siebie, po prostu ja wiem, ta pandemia też może to zrobiła. Ja przerażona tym jestem. I mówię jeszcze raz, że polityka też musi mieć jakiś element sumienia i to nie jest gra w ping-ponga, ani gra w piłkę. I ludzie nie są przedmiotami, a traktowano nas jak przedmioty, bo jednak ludzie tracili pracę, zabierz babci dowód, moherowe berety. I myśmy na to pozwalali w jakimś sensie i dalej pozwalamy. No bo taka była konsternacja, jak były te strajki kobiet. Właściwie nikt nie zwrócił uwagi. Tak wszyscy się bali. Pan Kaczyński jedyny w Sejmie powiedział, że brońmy kościołów. No ale to już jest takie dywagowanie. Życzę, serdecznie panu profesorowi dziękuję i ojcu i za ten temat, no ale jestem przerażona tym, co się dzieje. Serdeczne dzięki.
Dziękuję pani Mario, z Panem Bogiem.
Dziękuję pani Mario. Oczywiście, no, erystyka Schopenhauera to ta podstawowa książeczka, choć ona ma taki, znaczy Schopenhauer pisał to, żeby wykazać pewien, nazwijmy to, bełkot filozoficzny w pismach Hegla właśnie, który stosował te zabiegi erystyczne, no, próbując budować filozofię. Oczywiście ja nie chcę tu bagatelizować tejże filozofii, no ale są, przytacza się to słynne twierdzenie, prawda, że gdy zarzucano Heglowi, iż ta jego filozofia nijak się ma do rzeczywistości, to mówił tym gorzej dla rzeczywistości. No i te chwyty erystyczne, no, miały ujawniać te zabiegi. Ja oczywiście, jest szereg różnych innych pozycji. Wydaje mi się, że pozycja pana profesora Jaroszyńskiego, prawda, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prawda, jak najbardziej także ona tam zawiera i te właśnie sztukę i retoryczną, i erystyczną, pokazuje te wszystkie różnice między tym pięknym używaniem sztuki budowania mów retorycznych, no z tym właśnie mniej zacnym zabiegiem, jakim jest prowadzenie sporów i wygrywanie tych sporów bez względu na to, czy się jest bliskim, czy dalekim prawdy. Gra, no tak, to jest dobre słowo kluczowe. Gra, prowadzenie gry. W ogóle, jak państwo może wiecie, no istnieje takie pojęcie jak gra językowa i myślenie o języku jako rodzaju gry. No to jest taka trochę pogłębiona filozofia. Ludwig Wittgenstein próbował wiązać język z pewną formą życia i to miało pewien sens, ale myślę, że pani bardziej chodzi o to, że nad takim działaniem dla dobra wspólnego, któremu służy właśnie językowe trzymanie się tego, co jest, trzymanie się prawdy. Stawiali oni no, takie popisy właśnie erystyczne, taką sprawność, prawda, inteligencką, to w przypadku pana profesora Balcerowicza. Może faktycznie pan Donald Tusk bliższy jest temu porównaniu do gracza w piłkę nożną, bo zdarza mu się kopać po kostkach, prawda? Zdarza mu się kopać po kostkach, a tych ale też cel nie trafia. To widać po jego sukcesie takim osobistym, politycznym, ale faktycznie to jest gra, to są gracze polityczni, którzy ponad dobro, ponad prawdę często stawiają własny interes, mówiąc najprościej, albo interes tych, których reprezentują, co może się odbywać w ich pojęciu kosztem no, tych, którzy nie należą do towarzystwa, czy też nie są tymi, których obejmie ten rodzaj gry w ich interesie.
Prosimy, halo. Halo. Prosimy.
Kościoła.
Oj, chyba ktoś nas nie słyszy, to może inny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie profesorze.
Ja
tak słucham tej audycji na temat sztuki mówienia, sztuki prowadzenia konwersacji. Oglądając wszelkie wiadomości, próbując się opowiedzieć za jakąkolwiek partią polityczną, zawsze staram się słuchać wszystkich stron i wyciągać odpowiednie wnioski, na ile to dla mnie się stara być logiczne. Chciałbym tam teraz kilka myśli zawrzeć. Mam nadzieję, że uda mi się to spójnie powiedzieć. Logicznym jest to, że to, co mówią politycy, powinno się pokrywać z rzeczywistością. I wszyscy tutaj nawiązują do partii opozycyjnej, która teraz jest w Sejmie. Ja tak troszkę spojrzę na obecną partię rządzącą. Mamy tam wirusa, dobę pandemiczną, ten czas trudny dla nie tylko Polski, ale i całego świata. I wiele rzeczy na przykład mi się wydaje niespójnych, gdy będę tutaj bez nazwisk mówił, były minister zdrowia mówił o maseczkach, że one są w pewnym, na antenie pewnego radia, że one są niepotrzebne, one nic nie dają, a raptem potem pojawia się u rządzących taki proces myślowy i mówienie o tym, że koniecznie musimy stosować maseczki. Kolejna rzecz, którą chciałbym zauważyć i podkreślić, to sztuka erystyki, gdzie pan profesor wspomniał o argumentum ad hominem, ale też jest argumentum ad vatum, czyli ten argument kija, gdzie na przykład kiedy lekarze mówią przeciwnie niż partia rządząca, no to na przykład się im mówi, że zostanie im odebrane prawo do wykonywania zawodu. Czy na przykład konstytucja, która mi zapewnia możliwość wszelkich swobód obywatelskich, no to rządzący wpadają na pomysł, aby powiedzieć, że jeżeli się nie zaszczepisz, no to nie będziesz miał dostępu do służby zdrowia, nie będziesz mógł wchodzić do niektórych restauracji. No i troszeczkę to mi się nie podoba, dlatego zachęcam, aby czy obecnych rządzących, czy w przyszłości, którzy będą rządzących, uważnie słuchać i wyciągać właśnie wnioski, które będą w przyszłości jak najbardziej korzystne. Życzę spokojnej nocy i czekam na odpowiedź z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Sylwestrze, z Panem Bogiem. Jeśli pan profesor pozwoli, to tak jeszcze tylko może dodam, bo też słyszałem w jednej z rozgłośni kiedyś jadąc autem, no mianowicie, że właśnie, że to nie będą restrykcje dla niezaszczepionych, tylko przywileje dla zaszczepionych. Z tym, że najpierw się to, co było normą, jakby odebrało i teraz się to oddaje, tylko że no, jakby segmentując zaszczepionych i niezaszczepionych. Więc to też jest jakaś forma gry językowej.
Drogi ojcze, tak to jest. Tutaj w pełni się zgadzam z panem Sylwestrem. Powiem nawet więcej. Ci rządzący, myślę o Zjednoczonej Prawicy, przez całe lata od początku swoich rządów traktowali nas jako obywateli poważnie. Przedstawiali swoje racje, dopuszczali do debat. Faktycznie wtedy te wyjazdy w teren wręcz należało traktować jako wyjazdy po to, żeby się usłyszeć, żeby skonfrontować swoje stanowisko, poglądy z ludźmi. Natomiast ta sytuacja pandemii jest dla mnie równie pod tym względem bolesna, bowiem właściwie złamano wszelkie zasady debaty publicznej. Zamiast argumentów mamy właśnie różnego rodzaju zabiegi właśnie erystyczne. W tym względzie to wręcz traktuję jako jedno z, z największych słabości obecnie rządzących. Jak coś ma być przyczyną upadku ich rządów, to to właśnie będzie. I to nie nawet sposób radzenia sobie z pandemią, ale sposób potraktowania nas jako obywateli i poddania się tej może presji idącej z zewnątrz, żeby nachalną propagandą pozbawioną niekiedy rzetelnych argumentów narzucać jedną narrację, właściwie nie dopuszczać do głosu prawie w ogóle innych osób. Program pana Pospieszalskiego, sytuacja takich ludzi jak pan doktor Bodnar jest dla mnie zupełnie niezrozumiała. Ja nie wiem, albo nie mam żadnego wyczucia, a wydaje mi się, że mam jakieś wyczucie społeczne, ale po kilku słowach pana Bodnara to ja bym go ściągnął i uczynił swoim doradcą. Lub jeszcze jest jeszcze jedna pani doktor, której nazwisko w tej chwili mi wypadło z głowy, no, w których słowach brzmi troska o człowieka, którzy chcą rozwiązać realnie problem, którzy szukają działań, które by służyły człowiekowi, a te, które są teraz podejmowane, to jest taka formuła chronienia się przed odpowiedzialnością. To jest duża odpowiedzialność, zgadza się, bo wiąże się ze śmiercią ludzką i jest to takie pójście takim prawda, trendem ogólnoświatowym, no, żeby mieć najprostszą linię obrony. Robiliśmy to, co na całym świecie, to, co kazali eksperci. No, a eksperci to pan podał tylko przykład maseczek, a ja już tego nie będę mnożył, gadali różne rzeczy, no i do dzisiaj jesteśmy tej presji właśnie oddziałującej raczej na emocje, te spoty reklamowe, to wszystko i sam sposób relacji medialnej pandemii, no temu służyły. Ja tutaj zgadzam się z panem Sylwestrem i myślę, że dałem temu wyraz.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, i dziękuję także państwu. Wspomniany doktor Bodnar znalazł miejsce na antenie naszego radia w rozmowach, także też był obecny, no bo staramy się rzeczywiście jakby widzieć rzeczywistość taką, jaka ona jest, ale też trzeba chyba pamiętać, panie profesorze, bo nieraz takie jest powiedzenie, że prawda leży po środku, a to w zasadzie guzik prawda, dlatego, tak, że prawda leży tam, gdzie leży.
Dokładnie tak.
Pamiętajmy też o tym, pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, był naszym gościem przez cały wieczór, za to, że poświęcił go pan słuchaczom Radia Maryja i telewizji TVN. Bardzo dziękuję.
Bóg zapłać, bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.